nie widzę w dzisiejszych gazetach dyskusji na temat 5G i zwiększenia norm promieniowania w Polsce, ale inne dyskusje w gazetach codziennych są. Gazeta Polska Codziennie. Kolejny szturm na Polskę. Przy niemal pustej sali plenarnej odbyła się w Parlamencie Europejskim debata na temat dyskryminacji i mowy nienawiści wobec środowisk homoseksualnych. Pod adresem Polski padło wiele ogólnikowych opinii niepopartych konkretnymi przykładami. W trakcie debaty pojawił się pomysł, by sprawę rzekomej dyskryminacji połączyć z procedurą artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej przeciwko Polsce. Szykanami w restaurację. Od kilku dni Gazeta Wyborcza i lewicowi politycy robią nagonkę na kawiarnię Grill Kramy Dominikańskie w Krakowie przy ulicy Stolarskiej. Wszystko przez naklejkę Strefa Wolna od ideologii LGBT, która wisiała od kilku miesięcy na szybie lokalu. Nigdy nikogo nie dyskryminowałem, mówi nam, czyli Gazecie Polskiej Codziennie, właściciel restauracji. Rosną zyski firm, spada bezrobocie. Kolejna osoba w sprawie Grodzkiego. Działacz Solidarności Karol Guzikiewicz napisał na Twitterze, że zna osobę, która potwierdza przekazywanie łapówek w szpitalu w okresie, kiedy profesor Tomasz Grodzki pełnił tam funkcję ordynatora. Wiele negatywnych opinii słyszałem od ludzi o Tomaszu Grodzkim, powiedział szczeciński radny Dariusz Matecki. Komisja Europejska gotowa do działania. Polska opozycja targowicą w Parlamencie Europejskim. Posłowie opozycji zachowują się tak, jakby mieli pretensje do własnego narodu i stąd też przy każdej okazji demonizują go i oczerniają na arenie europejskiej, mówi europoseł Beata Kempa, komentując show przedstawicieli opozycji podczas debaty w sprawie dyskryminacji osób LGBT. Tyle na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Z kolei dziennik Gazeta Prawda, zdjęcie Jacka Kurskiego, wzrost na glinianych nogach. Z dokumentów, do których dotarła dziennik Gazeta Prawda, wynika, że po 3 kwartałach bieżącego roku przychody TVP były o 21% większe niż rok wcześniej i przekroczyły 1 800 000 000 zł. O kilkanaście procent poprawił się też zysk netto. Problem w tym, że dynamicznego wzrostu spółka nie zawdzięcza generowanym przez siebie obrotom, bo te się skurczyły, lecz transferom z państwowej kasy. Na pierwszej stronie dziennika Gazeta Prawna również artykuł NATO trzeszczy w szwach. O tym rozmawialiśmy dziś w poranku z Witoldem Waszczykowskim. Szczyt NATO w przyszłym tygodniu w Londynie i tam dojdzie do starcia między innymi między prezydentem Francji, prezydentem Turcji, pewno prezydentem Rzeczpospolitej i też Donaldem Trumpem, który do Londynu najpewniej przyjedzie. Odkładamy dziennik Gazetę Prawną, zaglądamy do naszego dziennika. Uznać polskie ofiary. Powstanie Społeczny Komitet Obchodów 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do Auschwitz. To byli Polacy, to się zdarzyło 14 czerwca 79 lat temu. Obchody będą 14 czerwca 2020 roku. Józef Szajna między innymi był w tym pierwszym transporcie, który wyruszył z Tarnowa. O priorytetach nowej szefowej Komisji Europejskiej i o tym, że świat milczy. Europa nie może milczeć wobec dramatu prześladowanych chrześcijan. Bardzo mocny głos w obronie wyznawców Chrystusa popłynął z Węgier. Premier Viktor Orban podkreślił, że na międzynarodowej konferencji, że Europa musi wyjść z zaklętego kręgu poprawności politycznej, która każe milczeć wobec cierpienia prześladowanych chrześcijan. Więcej o tym na 16 stronie naszego dziennika. Black Friday po polsku. To tylko chwyt marketingowy. Różnica cen w porywach 3,5%. Jak się nie dać jutro nabrać na okazję? O tym pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza i jeszcze jeden artykuł. PiS murem za Banasiem. Nie okazując cienia emocji, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wysłuchiwał na sejmowej komisji najcięższych zarzutów ze strony opozycji. Na koniec posłowie PiS przerwali dyskusję i przegłosowali kandydatów, których Banaś zgłosił na wiceszefów Izby. O sprawie Mariana Banasia będziemy rozmawiać za chwilę z Romualdem Szeremietiewem, a teraz teraz jeszcze rzut oka na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Huawei dzieli Berlin i Waszyngton. Do licznych animozji niemiecko-amerykańskich dołącza problem sieci 5G. To jest o tym, kto ma budować, ale czy budować sieć 5G? O tym dyskusji nie ma. Informacja w Rzeczpospolitej. Wprowadzenie ruchu na prostą potrwa. Z finalizacją umowy o przejęciu ruchu przez PKN Orlen czekamy na zgodę Komisji Europejskiej. Komisja Europejska też do TSUE skierowała sprawę przeciwko dużym polskim koncernom, które nie płacą akcyzy, bo płacą duży podatek od CO2. To jest niezgodne według Komisji Europejskiej, niezgodne z prawem europejskim. To może spowodować, że te duże koncerny, między innymi Orlen, będą musiały zapłacić dużą karę. Literacki Nobel z polityką w tle to o wystąpieniu, przyszłym wystąpieniu, przed wystąpieniem 10 grudnia Nagrodę Nobla odbierze w Sztokholmie Olga Tokarczuk. Patrzę jeszcze na dzisiejszą Rzeczpospolitą. PiS kurs na stabilizację. Polityka ma być zgodnie z exposé szefa rządu umiarkowana, skierowana do nowych grup elektoratu. Czy ten plan się uda? Zastanawia się dzisiejsza Rzeczpospolita. Wyspa, która okazała się bagnem. 2 lata po zabójstwie dziennikarki śledczej pani Galizi. Ślady zbrodni prowadzą do szefa gabinetu i premiera i najbogatszego przedsiębiorcy kraju, ale Bruksela uważa, że to nie zagraża praworządności. Rzecz zdarzyła się na Malcie 16 października 2017 roku. Jędrzej Bielecki pisze o tej sprawie w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na zegarze godzina 8:08. Gościem Poranka Wnet jest profesor Romuald Szeremiety, były wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Ale by obronić pan postanowił, pana Mariana Banasia. Próbują go zniszczyć tak jak mnie.
Znaczy nie próbuję go obronić, bo to nie jest kwestia, żeby bronić kogoś. To jest kwestia tylko tego, żeby pokazać, że zarysowało się w naszej przestrzeni publicznej pewne niebezpieczne zjawisko, które w konsekwencji prowadzi do tego, że w państwie polskim są niszczeni ludzie, którzy temu państwu służą, którzy są niezbędni z punktu widzenia funkcjonowania tego państwa. No i że robi się to stosunkowo łatwo, lekko, łatwo i przyjemnie, ponieważ rzuca się jakieś oskarżenia, robi się z tego aferę, w której ten ktoś musi się tłumaczyć przez ciągle coraz pojawiających się, coraz nowymi jakimiś zarzutami, a kiedy już zostanie zmarginalizowany, odsunięty, wyrzucony z życia publicznego, skompromitowany, no to po wielu, wielu latach okazuje się, że te zarzuty były wydumane, nieprawdziwe, że w zasadzie, no to niesłusznie został ten człowiek tak potraktowany, ale to powiem, problemu już nie ma, bo tego gościa nie ma i spraw, które on załatwiał, nie ma, nie zostaną załatwione. Ja odnoszę się tutaj, dlatego odniosłem się do mojego przykładu, nie dlatego, żebym jakoś specjalnie tu chciał siebie pokazywać jako coś z punktu widzenia właśnie tego problemu istotnego, ale dlatego, że wtedy, kiedy zostałem usunięty z Ministerstwa Obrony Narodowej, to konsekwencje tego były nie tylko takie, że ja zostałem zmarginalizowany i nie mam je w życiu publicznym jako człowieka, który ma wpływ na siły zbrojne, na obronność, ale że zostały przekreślone i zniszczone wszystkie te plany i zamiary, jeśli chodzi o modernizację armii, którą z moimi współpracownikami realizowałem. Podam jeden przykład. Mianowicie to ja i moi współpracownicy realizowaliśmy program budowy, zbudowania armatochaubicy KAP. Kupiliśmy licencję, w oparciu o te licencje zbudowaliśmy polskie działo. Te prototypy funkcjonowały, strzelały, wszystko było w porządku. Następnie wybuchła ta afera No i dziennikarze, którzy w tym uczestniczyli, jako taki element nagonki na mnie, pokazywali, że przy okazji właśnie tej amatochowicy była jakaś afera korupcyjna, jakieś łapownictwo. Zanim się wyjaśniło, że żadnej łapownictwa nie było i te zarzuty były nieprawdziwe, to zawieszono ten program. No i efekt był tego taki, że te działa nie weszły wtedy na uzbrojenie, ale stała się rzecz jeszcze kolejna, również szkodliwa z punktu widzenia interesów państwa. Mianowicie, ja miałem już wstępnie uzgodnione, wynegocjowane ze stroną hinduską, że Hindusi zainteresowali się tym działem i gdyby ono weszło na uzbrojenie Wojska Polskiego, to istniała szansa na kontrakt, duży kontrakt na 1 200 000 000 dolarów na te działa dla armii hinduskiej, dla Indii. No i kiedy przyjechali Hindusi, żeby zobaczyć to działo, to okazało się, że uciekli, kiedy dowiedzieli się, że program jest wstrzymany, to są tylko te dwa prototypy i nic z tego nie ma. Więc no to są przykłady, wskazuje, tak, że załatwiając, powiedzmy, akurat w tym wypadku mnie, no załatwiono różne istotne rzeczy, jeżeli idzie negatywnie, jeżeli idzie nasze państwo. I kiedy spojrzałem na to, co się dzieje w związku z prezesem NIK-u obecnym, z Marianem Banasiem, to uderzyło mnie, że to jakby o podobną rzecz chodzi. Mianowicie Marian Banaś zapisał się jako ten, który no, podjął walkę z tymi VAT-owskimi mafiami, wprowadził system, który uszczelnił bardzo tutaj tę przestrzeń podatkową i pojawiły się spore pieniądze w związku z tym, dzięki którym rząd mógł prowadzić, realizować bardzo ważne programy socjalne, niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania naszego państwa. No i okazuje się tak, że Marian Banaś nie tylko, że jest jakiś podejrzany, ma jakieś lewe interesy, to do tego chyba kieruje jakąś bandą sutenerów, bandą wyłudzaczy VAT. W ogóle rzecz nieprawdopodobna, prawda? No i musi się tłumaczyć z zarzutów, które, przypominam, nie mają żadnej podstawy formalno-prawnej, żadnej karnej. Tu żadnych tego typu zarzutów nie postawiono, tylko co chwila pojawiają się jakieś coraz to nowe podejrzenia, że to, że tamto, że owo. No i celem co jest? No i celem jest oczywiście usunięcie Mariana Banasia z przestrzeni publicznej, zwłaszcza z tego stanowiska, na którym mógłby on prowadzić tę swoją działalność ścigania nieprawidłowości w obszarze finansowym.
CBA niedługo opublikuje swój raport. Teraz raport jest na biurku premiera. Raportu nie ma. Jest artykuł w Gazecie Wyborczej. PiS murem za Banasiem. Tak. Nie okazując cienia emocji, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, wysłuchał najcięższych zarzutów ze strony opozycji. Na koniec posłowie PiS przegłosowali kandydatów, których Banaś zgłosił na szefów Izby. Już samo przyjęcie Banasia do Sejmu było przyjście Banasia do Sejmu było sensacją. Prezes NIK po raz pierwszy po wyborach miał wystąpić publicznie, a jego sytuacja jest coraz trudniejsza. Kilka dni wcześniej okazało się, że CBA przesłało premierowi raport na temat majątku byłego ministra finansów. To i takie artykuły przypominają panu tą sytuację sprzed lat?
Tak. Dokładnie tak samo było w innym. Inaczej to w szczegółach wyglądało, ale mechanizm tego procesu utrupienia wskazanego osobnika, wtedy chodziło o mnie, jest ten sam absolutnie. Otóż ja myślę, że pojawia się pewien problem, który mamy i często sobie wreszcie uświadomić, że trzeba go rozwiązać. Mianowicie państwo polskie nie powinien się bronić Banaś, powiedziałbym tak. Tak jak ja pozostawiony sam sobie miałem się bronić. W sytuacji, kiedy spotyka się człowiek z atakiem zorganizowanej, profesjonalnie przygotowanej grupy, która ma w dyspozycji środki masowego rażenia, jakim są media. człowiek taki nie powinien zajdować, być bezradny i stawać w obliczu tego typu ataku solo, sam się bronić, bo tutaj siły są nierówne. Ja myślę, że czas najwyższy, żeby powstała w strukturze państwa instytucja, która by w sytuacji tego typu ataków była w stanie zweryfikować szybko wiarygodność różnego rodzaju zarzutów, bo nie wykona tego prokuratura, która prowadzi żmudne śledztwa, jest to objęte tajemnicą i tak dalej, i tak dalej. Ale gdybyśmy mieli instytucję, w której na przykład byliby, pracowaliby ludzie mający doświadczenie w dziennikarstwie śledczym, czy w kontrwywiadzie, nie, nawet jeżeli to byłaby instytucja, powiedziałbym, na zasadzie takim trochę społecznej zbudowana. I w momencie, kiedy pojawia się tego typu sytuacja, chociażby z prezesem NIK-u, żeby ci ludzie wzięli na warsztat walkę jakoś tych zarzutów i pokazali jakby, czy to rzecz, bo może to jest prawda i wtedy państwo oczywiście nie może bronić przestępcy, ale jeżeli to jest kłamstwo.
Intuicyjnie jestem przeciwnikiem takiej instytucji, bo to jest tak, że dziennikarze opisują nieprawidłowości. Nieprawidłowości często dotyczą ludzi władzy. Władza może się bronić na rozmaite sposoby i wiemy, na jakie sposoby. To dlatego, że pana wtedy sama władza wyrzucała. Przecież nie jest,
no właśnie,
tak, nie jest tak, że pan bronił się przeciwko dziennikarzom, tylko przeciwko strukturom podziemnym, które były sercem władzy, która rządziła Polską. To no dobrze, zupełnie dobrze. Coś innego. No,
a co się zmieniło? Znaczy teraz jest o tyle lepiej, że po pierwsze prezes NIK-u jest osobą mocno prawnie tutaj ustaloną. Tak, ja nie miałem takiej pozycji, bo ja byłem zależny od tego, że na wniosek ministra premier mnie odwoływał. Tego nie można zrobić na szczęście z prezesem NIK-u. On jest więc tutaj w jakby mocniejszej pozycji. Ale broni się, jeżeli idzie o te zarzuty medialne, on musi to robić sam. To jest sytuacja, naprawdę on jest na pozycji słabszej. Ja występuję tutaj w obronie, znaczy, żeby przywrócić pewne proporcje między atakiem a obroną. Ten atak jest zmasowany, ten atak wykorzystuje właśnie instrumenty medialne, a przeciwko niemu może jest pojedynczy jeden człowiek, który nie ma w swojej dyspozycji żadnych możliwości, żeby ten taki atak sparaliżować, żeby pokazać, że to jest nieprawda.
Mówi pan, że jest sam, ale przecież pani marszałek, która była współautorką artykułu razem z panem Kitlem, tym sprzed 18 lat, pracuje w NIK-u.
Tak, i co pan radzi panu prezesowi, żeby ją zwolnił? Był pytany pan Banaś właśnie o panią marszałek i powiedział, no, że będzie przyglądał się jej pracy. Jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, to on podejmie tutaj działania, ale jeżeli będzie pracować to jak należy, to nie, no teraz wyobraźmy sobie, że Banaś zwalnia tę panią. No to jazgot jest potworny, tak, że się mści, że i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie tędy droga. Moim zdaniem trzeba pewne rozwiązanie systemowe wprowadzić, bo pan jak usłyszał, że tutaj ktoś będzie jakby kontrolował to, co robią ci dziennikarze, to już się panu burzy, rozumiem, krew, ale mają kontrolować tego, co pisze inni dziennikarze. To nie jest historia taka, jak powiedzmy, że no, staje się nagle, wchodzą jakieś organy państwowe i tego. Tylko chodzi po prostu o to, żeby po stronie osoby zaatakowanej, nie byle jakiej, nie kogoś, kto jest tylko podejrzany jakieś przestępstwa, ale osoby pełniącej ważną funkcję w państwie.
Ale na właśnie chroni otwartość mediów i pluralistyczny system medialny.
Tak?
Jeżeli jest jednorodny chroni system media. No może chronić, na przykład rozmawiamy w Radiu Wnet i teraz tak, pan tak minister mówi, jakie argumenty, jakie okoliczności towarzyszyły tej aferze. Gdyby nie było Radia Wnet, gdyby nie było mediów,
no
w ogóle.
No dobrze, ale to, że rozmawiamy i to, że ja występuję, to jest, przepraszam, jakby to powiedzieć, to jest takie działanie trochę amatorskie. Ja występuję dlatego, że tak uważam, że mam inne poglądy. No i na takiej zasadzie pan mnie tutaj dopuszcza i ja tutaj występuję. To znaczy, że występuję też w innych mediach i wszędzie mnie o te poglądy pytają i mówią, dlaczego ty tego Banasia bronisz. Nie. No akurat w Radio Wnet występuję. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że spójrzmy na pozycję i sytuację tego zaatakowanego człowieka. Tak? Czy on jest w stanie, powiedziałbym tak, biegać po studiach, po różnych redakcjach, nie wiem, i mówić nie, to nieprawda, to inaczej, to nie, to i tak dalej, i tak dalej. Bo w którymś momencie się okaże, że cały czas, że będzie tylko mówił, że to jest nieprawda, a nie mówią, no tłumaczy się, to znaczy, że jest winien. Więc to musi być inaczej rozwiązane.
No
to znaczy,
tak, ale tu by naprzeciw wyszły sprawnie działające sądy.
Ale gdyby pan przestanie.
Ale no. Gdyby pana sprawa nie trwała lata, tylko trwała dwa miesiące,
tak,
to wtedy byłaby zupełnie inna sytuacja.
Ale trwała. No i następna kwestia, to znaczy no, funkcjonowanie tego. Ja się posłużę przykładem zarzutu, który wobec mnie sformułowano i jak on się okazał w praktyce i twierdzę, że łatwo było to zweryfikować, gdyby istniała taka instytucja, jak mówię, która by to wcześniej rozwikłała bez postępowań sądowo-prokuratorskich. Mianowicie mnie postawiono zarzut. I to zrobili ci piszący, że tak powiem, między innymi Rzeczypospolitej, że przykładem, znaczy, że jestem łapownikiem, ponieważ kupiłem za tanio samochód. I otrzymując za tanio ten samochód, ja dostałem w naturze niejako kilkadziesiąt tysięcy złotych łapówki. I proszę sobie wyobrazić, że na potwierdzenie, że to, co mówią ci dziennikarze, to jest prawda, prokuratura miała biegłego, który stwierdził, że tak rzeczywiście było, że to jest prawda. I teraz trafiliśmy do sądu. I okazało się, że ten biegły to jest specjalista od wyceny pojazdów szynowych, który nie ma zielonego pojęcia o tym, jak się szacuje wartość samochodów. Dalej, że on mojego samochodu nie widział na oczy. I on sobie wyobraził, biorąc katalog z tymi samochodami, że salon sprzedaje samochody z tą ceną, która jest w tym katalogu. On w ogóle tego wszystkiego nie wiedział. On uważał, że to, i tak to napisał. No i ja, na mój wniosek sąd powołał biegłego od samochodów tego pana z PZMOT-u. On zbadał ten samochód i powiedział, że no, pan Szeremetiew za kilka tysięcy za dużo zapłacił. Tak? Więc dlatego, że to był samochód tak zwany demonstracyjny, używany, okazało się, że był naprawiany, a więc jego wartość oczywiście w związku z tym tam określony sposób musiała ulec zmianie. I teraz powstaje pytanie. Gdyby istniał taki zespół, nazwijmy to tak, dziennikarzy, znających się na dziennikarstwie śledczym, którzy by działali, powiedziałbym tak, no i wzięliby sobie na warsztat, powiedziałbym, ten zarzut, to oni byliby w stanie to wszystko ustalić. Ja co mogłem zrobić? Mogę powiedzieć, że to nieprawda, tak? Ty to sobie tam możesz opowiadać, tak? Każdy złodziej tak opowiada, że jest niewinny. Natomiast wtedy można byłoby to ustalić dużo wcześniej, pokazać, że ten zarzut jest po prostu nieprawdziwy. Nie byłoby całego postępowania. Zresztą twierdzę, że gdyby prokuratura rzetelnie postępowała w moim przypadku, to w ogóle by tego żadnego procesu nie było, bo kilkadziesiąt śledztw prowadzili, 20 chyba parę, tak? Dwa udało mi się napisać akt oskarżenia, właśnie między innymi na podstawie tego takiego zarzutu, jak ten z tą łapówką w tym samochodzie. No i dwa okazało się, te wszystkie zarzuty zostały oddalone w sądzie. Więc no to jest pytanie wobec tego, czy musimy czekać aż do rozstrzygnięć sądowych, żeby człowiek się obronił, czy też nie można tego zrobić inaczej, skoro jest z jednej strony atak przy pomocy środków natury medialnej, pojawia się to dziennikarstwo śledcze różnej wody, czy nie może być, przepraszam, kontr dziennikarstwa śledczego, które by to podejmowało, ale w sposób bardziej zorganizowany. No i nie tak, że uda się albo się nie uda.
wzmacniać należy niezależne media i stowarzyszenia dziennikarskie. Wtedy może będzie łatwiej, bo
a to
dramat...
Stowarzyszenie Dziennikarzy robi coś w sprawie tych zarzutów pana Banasia jakoś tam? Wyście podjęli jakieś takie działania?
Nie mamy dziennikarstwa śledczego.
No widzi pan.
Ale podjął, no, ale jest, no, pan w Radiu Wnet.
No tak, tak, tak.
Bo dramat polegał na tym, że pana proces trwał bardzo długo.
No. No bo się nie śpieszyło nikomu, żeby... Mało tego, ja się obawiałem w ogóle, że...
Ile lat, proszę przypomnieć?
W moim przypadku 9 lat całe postępowanie trwało. Ja się obawiałem...
Żeby wyjaśnić, za ile został kupiony samochód?
Tak, tak. Nie tylko, tam jeszcze inne były zarzuty oczywiście, na przykład złamanie ustawy o ochronie informacji niejawnych, ale w przypadku mojego współpracownika, pana Farmusa, to całe postępowanie, aż do uniewinnienia go ze wszystkich zarzutów łapownięczych i tak dalej, trwał 16 lat. Więc to jest, powiedzmy, czas, w którym człowiek może zniknąć z przestrzeni publicznej i zapomnieć o jakichkolwiek swoich szansach na jakąś karierę, na robienie czegoś pozytywnego w państwie. Po prostu staje się nikim. Staje, tak jak ja się stałem takim emerytem lekko zgorzkniałym, który patrzy, że w tym wojsku to nie idzie tak, jak trzeba i może mieć tylko za złe. Zamiast rzeczy naprawiać, robić to, co należałoby zrobić.
To jedno i na zakończenie pytanie dotyczące PGZ-u. Premier: bez silnego przemysłu obronnego nie ma silnej armii. Musimy mieć silny przemysł obronny, bo bez niego nie ma silnej armii. To jeszcze raz cytuję. W zakładach MESCO to się zdarzyło, które zostały, podpisały umowę o wartości 400 milionów złotych i został podwyższony kapitał PGZ.
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tak? Mhm.
Tak. No. I co z tą informacją mamy
zrobić? No dobrze. Znaczy ja rozumiem, że tam chodzi o wdrożenie programu produkcji amunicji, która jest niezbędna. Ja bym jeszcze zadał pytanie, czy jak jest z produkcją prochu? Ponieważ ja właśnie zakończyłem taką pracę, w odcinkach pokazywałem na Facebooku i Twitterze, broni uzbrojenie w Polski Międzywojennej, Wojska Polskiego, w jaki sposób to zostało wszystko skonstruowane i okazuje się, że w 1939 roku Polska, na przykład jeżeli chodzi o produkcję prochu, to wytwórnie polskie produkcji prochu miały trzykrotnie większą wydajność niż wytwórnie francuskie. No nie wiem, czy mamy tego typu efekt dzisiaj. No i co więcej, że wówczas przemysł polski był w stanie dostarczyć całość wyposażenia i uzbrojenia dla sił zbrojnych, zaczynając od menażki, łyżki, butów i hełmu, a kończąc na najnowocześniejszych, najwyższych systemach militarnych, wojskowych, jakim był na przykład samolot, byśmy widzieli, piątej generacji, czyli bombowiec Łoś. Więc no, dzisiaj takich zdolności na pewno nie mamy. Ale cieszy mnie, że no przynajmniej amunicję wojsko będzie miało, bo rozumiem, że ten program będzie wdrożony.
I o tym będziemy rozmawiać przy kolejnej okazji. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:35, a to, co powiedział pan minister w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, na pewno będzie przemyślane. 8:35 zaśpiewa Nina Simone.